Księgi Kronik znajdują się w naszych Bibliach w Starym Testamencie zaraz po Księgach Królewskich. W swojej zasadniczej części opisują one ten sam okres historii Izraela, co Księgi Samuela i Księgi Królewskie. Od rządów Saula, a potem Dawida i Salomona, aż po upadek państwa i niewolę babilońską. Czy znaczy to, że Księgi Kronik powtarzają historię już raz opowiedzianą? Nie. Są one uzupełnieniem, dopełnieniem obrazu wyrysowanego w innych księgach historycznych Starego Testamentu. Tłumacze Biblii Hebrajskiej na język grecki, czyli autorzy Septuaginty, nazwali Księgi Kronik paralipomena, co znaczy rzeczy opuszczane. Tak, znajdujemy w Księgach Kronik wiele szczegółów, które w innych księgach Starego Testamentu zostały opuszczone. Stąd zresztą wywodzi się nazwa tych ksiąg, powszechnie dziś przyjęta, Księga Kronik. Święty Hieronim nazwał je kroniką całej historii świętej. Wziąwszy pod uwagę fakt, że w początkowych rozdziałach pierwszej Księgi Kronik zamieszczone są genealogie, rozpoczynające się od pierwszego człowieka, Adama, Księgi Kronik opisują dzieje całej ludzkości. Początki narodu wybranego, okres rozkwitu i upadku Królestwa Izraela, aż do zakończenia niewoli babilońskiej w roku 538 przed Chrystusem. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego właśnie w ten sposób uzupełniona jest narracja Biblii? Możemy dostrzec tu pewną prawidłowość w postępowaniu rzeczywistego autora Biblii, Ducha Świętego. Po przekazaniu nam prawd obejmujących wielką przestrzeń historii, Duch Boży jak gdyby powraca do pewnych kwestii i naświetla je jeszcze raz, z innej perspektywy. Podobne zjawisko obserwujemy, studiując Księgi Mojżeszowe. Księga Piąta, zwana Księgą Powtórzonego Prawa, niejako powtarza, podsumowuje prawo podane w czterech poprzednich księgach. Jest to jednak coś więcej niż proste powtórzenie. Jest to raczej nowa interpretacja prawa, sformułowanie go na nowo w świetle doświadczeń 40 lat wędrówki narodu wybranego przez pustynię. I tę właśnie prawidłowość zauważamy, porównując treść Ksiąg Kronik z treścią Ksiąg Samuela i Ksiąg Królewskich. W Księgach Kronik inaczej są rozłożone akcenty, inaczej uwypuklone są poszczególne wydarzenia czy fakty. Niektóre szczegóły są ukazane jak gdyby przez szkło powiększające, a inne kwestie, omówione wcześniej szeroko, są zupełnie pominięte. Na przykład w Księgach Kronik szczegółowo opisane jest panowanie Dawida, a więc okres wzrostu potęgi Królestwa Izraela. Jednak pominięte są tu wydarzenia, które były bardzo poważnymi błędami wielkiego króla. Nie ma tu relacji o cudzołóstwie Dawida z Batszebą, o zamordowaniu jej męża Uriasza. Księgi Kronik nie opisują grzechu Dawida. Dlaczego? Gdyż Bóg przebaczył Dawidowi, wtedy gdy król ukorzył się przed nim i błagał go o łaskę. A gdy Bóg przebacza, nie wspomina już więcej grzechu, jak gdyby wymazuje go z rejestru. Poza tym Księgi Kronik ukazują historię narodu wybranego z innej perspektywy niż Księgi Samuela i Księgi Królewskie. Opisują historię Izraela z Bożego punktu widzenia, jako ważnej części historii zbawienia, części Bożego planu ratowania człowieka dzięki nadejściu Mesjasza, Zbawiciela. Dlatego też Księgi Kronik w ogóle pomijają historię Królestwa Północnego. Opisują po rozbiciu Izraela na dwie części tylko dzieje Królestwa Południowego, judzkiego, ze stolicą w Jerozolimie, gdzie na tronie zasiadali królowie z mesjańskiej linii Dawida. Mówiąc obrazowo, historia Izraela jest ukazana w Księgach Królewskich z perspektywy tronu, podczas gdy Księgi Kronik opisują tę historię z perspektywy ołtarza. W Księgach Królewskich w centrum wydarzeń znajduje się Pałac Królewski. W Księgach Kronik – świątynia. Księgi Królewskie ukazują nam polityczny aspekt historii narodu izraelskiego. Księgi Kronik – aspekt religijny. Słów kilka o autorze Ksiąg Kronik. Według tradycji izraelskiej autorem Ksiąg Kronik jest Ezdrasz. Powrócił on do Jerozolimy wraz z grupą wygnańców babilońskich w 458 roku przed Chrystusem. i żydowscy uczeni przypuszczają, że wtedy właśnie spisał on Księgi Kronik. Księgi Kronik wykazują bardzo duże podobieństwo co do języka, stylu i słownictwa do ksiąg Ezdrasza i Nechemiasza. Najprawdopodobniej wszystkie te księgi historyczne, a więc pierwszą i drugą Księgę Kronik, Księgę Ezdrasza i Księgę Nechemiasza, napisał Ezdrasz. Stanowiły one w oryginale jedną całość. W Biblii hebrajskiej księgi te zamieszczone są na samym końcu, jako ostatnie z tak zwanych ketubim, czyli pism. I króciutko jeszcze o strukturze ksiąg Kronik. Pierwsza Księga Kronik rozpoczyna się, jak już wspomnieliśmy, listą genealogii, rodowodów. Obejmuje ta lista rozdziały od 1 do 9. 10 rozdział pierwszej Księgi Kronik opowiada o rządach Saula. Bardzo krótko. Natomiast rozdziały od 11 do 29 opowiadają o rządach Dawida. Druga Księga Kronik rozpoczyna się relacją z rządów syna Dawida, Salomona. Obejmuje ta opowieść rozdziały od 1 do 9. Natomiast dalej, począwszy od 10 rozdziału aż do 36, opowiedziana jest historia królestwa, podział królestwa na Izrael i Judę, a potem historia Judy. Szczególnie uwzględnione są okresy duchowego przebudzenia w Królestwie Judzkim, zarządów królów Asy, Jehoszafata, Joasza, Hiskiasza i Josjasza. Tyle słów wstępu. A teraz będziemy chcieli już zajrzeć w tekst biblijny. Zanim jednak przejdziemy do lektury pierwszej Księgi Kronik, poprośmy Boga w modlitwie o Jego błogosławieństwo. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy dzisiaj rozpocząć studium kolejnej Księgi Pisma Świętego. Dziękujemy Ci za ten czas wspólnej lektury i refleksji. Dziękujemy, Panie, za czas łaski, który trwa. Spraw, żebyśmy mogli zrozumieć i przyjąć Twoje prawdy. W imieniu Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Pana. Amen. 9 początkowych rozdziałów pierwszej Księgi Kronik zawiera rodowody, genealogię. Rozpoczynają się one następująco. Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metuszelach, Lamech, Noe, Sem, Ham i Jafet. Te imiona, wymienione w 4 początkowych wierszach pierwszej Księgi Kronik, są imionami ludzi, o których czytamy w początkowych 8 rozdziałach Biblii, Księgi Genezis. Czytając te unikalne genealogie, rozpoczynające się od pierwszego człowieka, Adama, zauważamy pewną prawidłowość, która występuje także w Księdze Genezis. Przy przedstawianiu kolejnych genealogii najpierw wymienione są te rody, które nie uzyskały Bożego błogosławieństwa, a potem mowa jest o tych potomkach, poprzez których biegnie linia rodowa Mesjasza, Jezusa Chrystusa. W 4 wierszu, jak czytaliśmy, wymienieni są 3 synowie Noego: Sem, Ham i Jafet. A dalej zamieszczona jest lista potomków Jafeta, potem Hama, a na końcu lista synów Sema. Jedynie linia Sema jest kontynuowana dalej, bo jest to linia, która wiedzie do Abrahama. Potem wymieniony jest syn Abrahama, Ismael, i potomkowie Ismaela, a także synowie Ketury, drugorzędnej żony Abrahama. A na końcu wymieniony jest syn Abrahama i Sary, syn obietnicy, Izaak. Następnie wymienieni są potomkowie Izaaka. Najpierw rozpisana jest linia Ezawa, a potem genealogia Jakuba, jako linia rodowa biegnąca poprzez Dawida aż do Mesjasza, Chrystusa. W 2 rozdziale pierwszej Księgi Kronik rozpoczyna się genealogia Jakuba, nazwanego Izraelem. I ta linia jest rozpisana aż do rozdziału 9. Jest to genealogia 12 pokoleń Izraela. W 13 wierszu 2 rozdziału znajdujemy imię Jessego i jego synów, spośród których najmłodszym był Dawid. Potem biegnie linia Dawida, bo w tej linii przyszedł na świat syn Dawidowy, Jezus. Rozdział 3 zamieszcza pełny opis potomków Dawida, całej jego rodziny. I dowiadujemy się tu o synach, o których nie było wcześniej wzmianki, ani w księgach Samuela, ani w księgach królewskich. W 5 wierszu 3 rozdziału 1 Kronik czytamy: synowie, którzy urodzili się Dawidowi w Jerozolimie, to Szimea, Szobab, Natan, Salomon, 4 z Batrzeby. Dowiadujemy się więc, że Salomon miał 3 braci. To znaczy, że Batrzeba urodziła Dawidowi jeszcze 3 synów po Salomonie. Nie wiemy z Biblii nic o Szimei, o Szobabie, nic też nie wiemy z wcześniejszych ksiąg o Natanie, 3 bracie Salomona. Jednak w genealogii Jezusa, zamieszczonej w Ewangelii Łukasza, widzimy, że linia mesjaniczna biegnie od Dawida nie poprzez Salomona, a poprzez Natana. Jest to linia rodowa matki Jezusa, Marii. I z tego tytułu Jezus miał prawo do tronu jako cielesny potomek Dawida. Natomiast w Ewangelii Mateusza zamieszczona jest linia genealogiczna biegnąca od Dawida poprzez Salomona. I z tej linii pochodził Józef, uważany zgodnie z prawem żydowskim za legalnego ojca Jezusa, mimo że nie był jego cielesnym ojcem. Jako prawny potomek Józefa, Jezus miał więc także legalne prawo do tronu. Józef był bowiem potomkiem Dawida z linii królewskiej, biegnącej przez Salomona. Tak więc Jezus, poczęty z Ducha Świętego w łonie Marii, wychowany w rodzinie Józefa, miał podwójne prawo do objęcia tronu Dawida. Był bowiem cielesnym potomkiem Marii i prawnym synem Józefa. Jezus, wielki syn Dawida, przyszedł na świat jako król, Mesjasz Izraela, Chrystus, Zbawiciel świata. W 4 rozdziale 1 Księgi Kronik wymienieni są potomkowie Judy i linia mesjańska biegnie dalej poprzez Kaleba i Szelę, synów Judy. W 2 części rozdziału 4 wymienieni są też potomkowie Symeona. Rozdział 5 opisuje genealogię Rubena, Gada i Manasesa. Rozdział 6 poświęcony jest pokoleniu Lewiego i jego synów, Gerszona, Merariego i Kehata. Jest to ród kapłański. Rozdział 7 podaje genealogię następnych plemion izraelskich, wywodzących się od synów Jakuba: Izachara, Beniamina, Neftalego, Manasesa, Efraima i Aszera. Rozdział 8 poświęcony jest dodatkowo plemieniu Beniamina, ze szczególnym uwzględnieniem rodu pierwszego króla Izraela, Saula, i jego syna, Jonatana. 9 rozdział 1 Księgi Kronik rozpoczyna się takim ważnym stwierdzeniem. Wszyscy Izraelici byli umieszczeni w wykazach rodowych. Spisani zostali w Księdze Królów Izraelskich i Judzkich. Byli oni uprowadzeni do niewoli babilońskiej z powodu swych występków. Najprawdopodobniej pełne rodowody wszystkich plemion izraelskich były spisane na zwojach przechowywanych w świątyni. Spisane były wszystkie rodowody, zanim lud izraelski został wzięty do niewoli. Genealogie plemion izraelskich przetrwały okres niewoli. Były zabezpieczone i ukryte. A gdy Izraelici powrócili do Jerozolimy, odbudowali świątynię i umieścili w niej na powrót ocalałe rodowody. W czasach Jezusa genealogie te znajdowały się więc w świątyni. I możemy być pewni, że wrogowie Jezusa, uczeni w piśmie, nie omieszkali sprawdzić jego rodowodu. Jak już stwierdziliśmy, z genealogii Jezusa biegnącej od Dawida poprzez Salomona do Józefa, prawnego ojca Jezusa, wynikało, że Jezus ma legalne prawo do tronu Dawida. Tę genealogię umieścił Mateusz na początku swojej Ewangelii. Natomiast, jak wspomnieliśmy, ze strony Marii, matki Jezusa, pochodzącej z linii Dawida, biegnącej poprzez Natana, Jezus jako cielesny potomek rodu Dawida miał prawo do tronu z racji urodzenia. W jego żyłach płynęła krew Dawida. Jest to znamienne, że nie ma żadnej wzmianki o ataku na Jezusa, gdzie podstawą zarzutów byłoby wskazywanie nieprawidłowości w jego rodowodzie. Genealogia Jezusa była bez zarzutu i uczeni w piśmie nie mogli w niej znaleźć żadnego punktu zaczepienia, żadnego uchybienia. Kiedy w 70 roku naszej ery, a więc w około 40 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, spełniła się jego przepowiednia i świątynia jerozolimska została doszczętnie zniszczona przez wojska rzymskie pod dowództwem Tytusa, zniszczone zostały także żydowskie genealogie. Zwróćmy uwagę, że w Księdze Kronik rodowody biegną do czasu wzięcia ludu izraelskiego do niewoli, a potem, po powrocie do Jerozolimy, były kontynuowane aż do czasów Jezusa. Natomiast, kiedy czas ziemskiego życia Jezusa się skończył, genealogie jakby straciły znaczenie i wkrótce tak starannie prowadzony zapis ustał, został zakończony. Dlaczego? Dlatego, że genealogie spełniły już swoje zadanie. Bóg pragnął ukazać nam, udokumentować prawdę, że Jezus był Mesjaszem z linii Dawida oraz to, że Jezus był w pełni człowiekiem, wywodzącym się od pierwszego człowieka Adama. Biblia nazywa Jezusa drugim Adamem albo ostatnim Adamem, synem człowieczym. Jednocześnie Jezus jest Synem Bożym, jest tym, poprzez którego każdy z nas może wejść do Bożej rodziny. Wszyscy jesteśmy członkami jednej wielkiej ludzkiej rodziny jako potomkowie Adama. Wszyscy też możemy stać się członkami Bożej rodziny, gdy zaufamy Jezusowi, który przyszedł do nas, stając się człowiekiem, by za nas umrzeć i by powstać z martwych, aby otworzyć nam drogę powrotu do domu niebiańskiego Ojca. Bardzo interesującą rzeczą jest spojrzeć na genealogie zamieszczone w pierwszych 9 rozdziałach Ksiąg Królewskich w taki sposób, by dostrzec rzeczy, które zostały tu pominięte. Na przykład nie ma tu w ogóle wzmianki o Kainie i jego potomkach. A przecież był on synem Adama. Jednak cały jego ród zginął w czasie potopu. Dowiadujemy się o tym z 7 rozdziału Księgi Genezis. Jakże wielu ludzi musiało zginąć w czasie potopu. Ocalał tylko Noe i jego rodzina. Czy tak musiało się stać? Czy Bóg stworzył człowieka po to, by go uśmiercić? Nie. To człowiek poprzez swoje nieposłuszeństwo sprowadził na świat śmierć. Biblia mówi wyraźnie, że śmierć dotknęła ludzkość przez człowieka. Bóg ostrzegał Adama, że gdy będzie nieposłuszny, umrze. Adam nie umarł fizycznie, ale umarł duchowo. Utracił łączność z Bogiem. Utracił chwałę człowieka stworzonego na obraz Boga i stał się śmiertelnikiem. Syn Adama, Abel, zginął z ręki brata, Kaina. Kain został oddalony od oblicza Bożego. Umarł duchowo, utracił łączność z Bogiem. Jako synowie Adama wszyscy jesteśmy śmiertelnikami. Wszyscy musimy umrzeć. To pierwsza wielka prawda, jaka wyłania się z początkowych rozdziałów Ksiąg Kronik. Musimy pamiętać, że jest nie tylko śmierć fizyczna, ale także śmierć duchowa, a ostateczna, wieczna śmierć jest wstrząsającą duchową śmiercią na wieki, odłączeniem od Boga na zawsze. Jest to coś, czego nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Wieczna samotność, wieczne oddalenie od Boga, wieczne cierpienie, żadnej nadziei, żadnej szansy, wieczna ciemność. Druga wielka prawda, którą powinniśmy dostrzec, czytając rodowody zamieszczone w Księgach Kronik, to prawda o tym, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Należymy jako potomkowie Adama do jednej ludzkiej rodziny. Mamy taką samą grzeszną naturę. Biblia mówi wyraźnie, wszyscy zgrzeszyli, podobnie jak Adam, jak jego synowie, my także oddaliliśmy się od Boga. W proroctwie Izajasza czytamy, wasze winy są tym, co was oddzieliło od Boga. Wasze grzechy przesłoniły jego oblicze, tak iż was nie słyszy. Wszyscy błądzimy. Wszyscy okazujemy Bogu nieposłuszeństwo. Każdy człowiek ma grzeszną naturę. Jest jeden, jedyny wyjątek. Jezus Chrystus. On jedyny nie musiał umrzeć. Nie było w nim bowiem żadnego grzechu. Dzięki temu, że umarł Chrystus w zastępstwie za nas, by nas odkupić, by zapłacić cenę za nasz grzech, aktualna jest trzecia wielka prawda. Każdy z nas może dzięki Chrystusowi doznać Bożego przebaczenia. Każdy z nas poprzez wiarę w Jezusa może powrócić do Bożej rodziny i przebywać na powrót w bliskiej więzi z Bogiem, niebiańskim Ojcem. Wszyscy jesteśmy dziećmi Adama, należymy do jednej ludzkiej rodziny, mamy upadłą, grzeszną naturę, ale też wszyscy mamy szansę powrotu do Bożej rodziny dzięki drugiemu Adamowi, Jezusowi Chrystusowi. Wszyscy utraciliśmy chwałę Bożą, ale wszyscy też możemy ją odzyskać. Zbawienie w Chrystusie jest ofertą dla każdego człowieka, dla całej ludzkości.